Kiedy ukrzyżowano Jezusa, nad jego głową zawieszono znak z napisem w trzech językach. To jest Jezus, Król Żydowski. My przywykliśmy do tego napisu. Kiedy mamy jakieś obrazy ukrzyżowania Jezusa, wiemy, że coś powinno znajdować się nad jego głową. Ale w tamtych czasie to było świadectwo niezwykle gorącego okresu. Bezpośredni kontekst ukrzyżowania Jezusa to był czas wielkich napięć politycznych. I dla wielu ludzi, którzy wtedy obserwowali te wydarzenia, dla wielu ludzi, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach, słowo, że Jezus jest królem żydowskim, miało naprawdę wielkie znaczenie, choć mogło znaczyć dla różnych ludzi różne rzeczy. I wiecie, kiedy patrzymy na wydarzenia ostatnich dni życia Jezusa, na jego wjazd do Jerozolimy, na to, co działo się przez kilka dni do jego aresztowania, do procesu, do ukrzyżowania, do pogrzebu i do zmartwychwstania, to właśnie ten aspekt polityczny w Ewangeliach jest taki najbardziej gorący. I są co najmniej trzy Ewangelie, które bardzo mocno właśnie na tym aspekcie się opierają. Tydzień temu mówiliśmy o Ewangelii Jana. I Ewangelia Jana jest jakby najbardziej odległa od tamtych wydarzeń. A trzy pozostałe, Ewangelia Mateusza, Marka i Łukasza, to właśnie ten wątek podkreślają. Nawet bibliści nazywają je Ewangeliami, które mają wspólny punkt widzenia, synoptycznymi. Dlatego, że one opisują te wydarzenia w bardzo podobny sposób. I chociaż nam, bo nie jesteśmy Żydami, bo nie żyjemy w tamtych czasach, ten kontekst polityczny nie jest tak bliski, dla każdego, kto przeżył tę chwilę, to były właściwie najważniejsze sprawy. Wielu z nich, większość z nich nie rozumiała jeszcze tego, co Bóg dokonywał poprzez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dla nich najważniejszym pytaniem było, kim jest Jezus? Co On zrobi? Czy jest za tym, kogo się podaje, czy jest tym, za kogo my Go uważamy? I ci, którzy chcieli, żeby Jezus dokonał czegoś wielkiego w ich narodzie, mogli czuć się zawiedzeni. Ci, którzy chcieli Jezusa odeprzeć i stłumić, chcieli się go pozbyć, mogli przez chwilę uważać za triumfali. Wiecie, ze wszystkich trzech Ewangelii synoptycznych, Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza, najwyraźniej ten wątek Jezusa jako króla żydowskiego przedstawiony jest w Ewangelii Mateusza. I chociaż te wydarzenia znajdziemy także w pozostałych Ewangeliach, to właśnie z tej perspektywy będziemy dzisiaj patrzeć. Z perspektywy Ewangelii Mateusza. Ale powiem wam, że nawet w Ewangelii Mateusza jest bardzo dużo różnych wątków i nie jesteśmy w stanie omówić ich wszystkich, które splatają się właśnie z tym kontekstem politycznym. Więc na dzisiejszym kazaniu przyjrzymy się tylko jednemu. Przyjrzymy się kwestii pogan. Dlatego, że to jest jedna z kluczowych rzeczy w Ewangelii Mateusza, a także dlatego, że tak naprawdę to jest kwestia, która nas najbardziej dotyczy. Bo jeżeli nie masz żydowskiego pochodzenia, to w tamtych czasach byłbyś właśnie poganinem. Człowiekiem, który miałby ograniczony dostęp do Boga. Człowiekiem, który byłby w pewien sposób pogardzany przez tych, którzy uważali się za lepszych i bliższych Bogu. Bo oni mieli przymierze, bo oni mieli świątynię, bo oni mieli prawo. Ewangelia Mateusza pokazuje, jak Jezus przyszedł po to, żeby otworzyć drogę poganom do Ojca i do Królestwa, którą przyszedł zaprowadzić. I w Ewangelii Mateusza jest od samego początku. Na początku to jest właściwie tylko taka wskazówka, delikatna, bo kiedy Mateusz przedstawia genealogię Jezusa, to aż wspomina o kilku kobietach, które wcale nie były Żydówkami, które właśnie pochodziły z innych narodów, które były pogankami, ale znalazły się w rodowodzie samego Mesjasza. Ale zaraz po tym rodowodzie ta sprawa staje się bardzo jasna. Wiecie, Mateusz nie pisze wiele o tym, jak Jezus się narodził. Stwierdza to jako pewien fakt. I zaraz pierwszym wydarzeniem, które opisuje, jest wizyta magów, wizyta mędrców ze wschodu, prawdopodobnie gdzieś z okolic Babilonu, Babilonii, którzy przebyli długą drogę, co najmniej kilkumiesięczną, bo zrozumieli, że w Jerozolimie urodził się król żydowski. Przyszli do świętego miasta po to, żeby oddać mu hołd, po to, żeby mu się pokłonić, żeby przynieść mu dary. Poganie, którzy czekali na króla żydowskiego. I to jest jeden z głównych wątków Ewangelii Mateusza, że poganie czekają na Jezusa. Czekają na króla Żydów, bo ten, który się narodzi, wiele zmieni w ich życiu. Ale bardzo zaskakujące jest to, co dzieje się później. Bo kiedy oni przychodzą do Jerozolimy, pytają, a gdzie jest ten król, który się narodził? W Jerozolimie nie mają o tym żadniejszego pojęcia. Wiecie, w pewnym sensie to mogło być nawet humorystyczne. Nie wiem, to mógł być nawet żart do Monty Pythona. Rodzi się król żydowski i ludzie, którzy powinni o tym wiedzieć najwięcej, Kapłani, faryzeusze, uczeni w piśmie, ci, którzy powinni być tym najbardziej zainteresowani, nie mają o tym najmniejszego pojęcia. Wiedzą o tym poganie z dalekiego kraju. I co więcej, reakcja jest taka, że kiedy się dowiadują, że król żydowski się narodził, to wcale nie ma radości w Jerozolimie, ale przeciwnie, jest strach i jest wrogość. I to jest wątek, który będzie się przeplatał przez całą Ewangelię Mateusza. Poganie widzą, a ci, którzy powinni najbardziej się cieszyć z narodzin króla żydowskiego, boją się. Boją się, bo wiele mogą utracić. Boją się, bo ich pozycja jest zagrożona. I Herod przechodzi wręcz do działania. Jak pamiętacie, kiedy się dowiedział, co się stało i kiedy później mędrcy, zamiast wrócić do Jerozolimy, powiedzieć mu wszystko, wrócili bezpośrednio do swoich domów, Herod postanowił zabić dzieci, które były choćby w pobliżu tego wieku, w jakim miał być ten nowonarodzony król żydowski. Po to, żeby się go pozbyć. Po to, żeby nie było nikogo, kto by mógł zagrozić jego pozycji. I zaskakujące jest to słowo, które Mateusz zawiera, że kiedy król Herod się o tym dowiedział, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. Wszyscy Żydzi, cała elita tego społeczeństwa, która trzymała władzę w tym kraju. To, co jest niesamowite, to to, że Bóg nie pozwolił, aby jego plan w jakikolwiek sposób został powstrzymany. Bo to anioł przyszedł do Jezusa, do Józefa i nakazał im uciekać do Egiptu, do kraju pogan i tam się schronić po to, żeby wykonać do końca Boże dzieło. I dopiero za jakiś czas Jezus powraca po to, żeby się osiedlić z powrotem w Jerozolimie, kiedy niebezpieczeństwo już minęło. Wiecie, to naprawdę jest taki wątek, który widać bardzo mocno w Ewangelii Mateusza. Są ci, którzy widzą, są ci, którzy czekają, są ci, którzy rozumieją i są ci, którzy powinni widzieć, powinni czekać, powinni rozumieć, ale nie robią tego, ale przeciwnie, odrzucają to, co bardzo wyraźny sposób Bóg im pokazuje. Byli poganie i byli przywódcy żydowscy. W tamtym czasie największą władzę dzierżyli w rękach kapłani. Byli grzesznicy, którzy się tłoczyli wokół Jezusa, kiedy był pośród nich, i byli faryzeusze, którzy trzymali się na dystans i raczej zastanawiali się, w jaki sposób pozycję Jezusa podważyć. Byli ludzie prości, którzy nie zagłębiali się w jakieś wielkie rozważania i byli uczeni w piśmie, którzy w jakiś sposób nie mogli sobie pogodzić, że ktoś z Nazaretu miałby przemawiać z większą mocą niż oni sami po wieloletnich naukach z Pisma Świętego. Żeby zrozumieć to, co się dzieje w Ewangelii Mateusza, musimy wrócić też trochę do Starego Testamentu. Wiecie, zadaniem Izraela było to, żeby być błogosławieństwem dla wszystkich narodów. I to jest coś, co zostało powiedziane już Abrahamowi. Kiedy Bóg powołał Abrahama, powiedział, będę utworzę z ciebie wielki naród, będziesz potężnym ludem i przez ciebie, przez Abrahama, będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Izraelici nie zostali wybrani przez Boga po to, żeby być kwiatem całego stworzenia, kwiatem całej ludzkości, ale po to, żeby wszystkim ludziom zanieść poznanie Boga. W księdze Izajasza, późniejszej księdze, cała końcówka tej księgi opowiada o tym, jak Izrael, sługa Pana, ma stać się światłem dla innych narodów. Ma być świadectwem, ma być czymś, co pociągnie innych ludzi do Boga i otworzy się na nich po to, żeby inni ludzie, poganie, inne narody, mogły poznać Boga i mogły Go służyć. Bóg mówi do Izraela, do swojego sługi, ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. I tak właśnie Żydzi odczytywali Księgę Izajasza, że oni są sługą Bożym wybranym, ale w jaki sposób nie przejęli się tym, żeby naprawdę pociągnąć pogan do Boga. Przeciwnie, w czasach Jezusa sytuacja była odwrotna, że budowali wręcz mury, budowali wręcz bariery między sobą a poganami, uważając siebie za lepszych. I kiedy my czytamy teraz Księgę Izajasza, my widzimy, że dopiero Jezus stał się wypełnieniem tych słów. Dopiero Jezus stał się tym doskonałym sługą, który otworzył nam, poganom, drogę do Boga. Ale już w Ewangelii Mateusza widzimy pogan, którzy dzięki Jezusowi przeżywają coś niesamowitego. Pewnego razu Jezus, będąc w mieście, został skonfrontowany przez setnika rzymskiego, który mieszkał tam, który tam przyszedł razem z rzymską armią, ale był człowiekiem bogobojnym, więc w jakiś sposób zyskał sobie pozycję w tym społeczeństwie i który przyszedł do Jezusa, prosząc Go, aby uzdrowił jego chorego sługę. Poganin przychodzi do Jezusa, prosząc Go o to, żeby on zmienił coś w jego życiu. I kiedy później mówi, że nawet nie musi Jezus iść do jego domu, bo on sam jest żołnierzem i on wie, jak te sprawy się mają. Jeżeli ktoś jest władcą, jeżeli ktoś ma autorytet, jeżeli ktoś jest królem, to on nie musi wszystkiego robić sam. Wystarczy, że powie, a te rzeczy się dzieją. Jezus mówi, u nikogo w Izraelu, w całym Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Pośród całego Izraela największą wiarę ma poganin. Jakiś czas później, kiedy Jezus wyruszył w inne ziemie, na północ, okolice Sydonu i Tyru, czytamy, że pewna Kananejka, której córka była chora, usłyszawszy, że Jezus tam jest, przyszła do Niego, aby błagać o uzdrowienie dla swojej córki. I Jezus potraktował ją dosyć obcesowo, przynajmniej tak jak my to czytamy, bo mówi, ale jestem posłany do Izraela, do owiec, które zginęły z domu Izraela. I niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ale ta poganka, ta Kananejka była zdeterminowana. Miała przed sobą Jezusa i była gotowa zrobić wszystko, żeby tę sytuację wykorzystać. Żeby go nie wypuścić, dopóki nie da jej to, czego jej najbardziej potrzeba. I mówi, tak, ale nawet szczenięta jedzą okruchy ze stołu, które spadają z tego, co nie zjadły dzieci. I znowu Jezus daje wielkie świadectwo wierze pogan. Mówi, dla twojej wielkiej wiary stanie ci się tak, jak chcesz. Będzie uzdrowiona córka twoja. I wiecie, to naprawdę, to jest taka wypunktowana postawa pogan w Ewangelii Mateusza. Poganie pierwsi zrozumieli, że Jezus się urodził. To oni mają największą wiarę. To oni są najbardziej zdeterminowani. Są gotowi spierać się z Jezusem po to, żeby uzyskać dostęp do Boga. Jezus, przynajmniej w Ewangelii Mateusza, jest z kolei mocno skoncentrowany na tym, żeby nieść przesłanie o Bożym Królestwie, o władzy samego Boga swojemu ludowi, narodowi izraelskiemu. I wiecie, kiedy posyła swoich 12 uczniów, 12 apostołów, symbolizujących 12 plemion izraelskich, mówi im, nie idźcie do pogan. Mamy mało czasu. Musimy skupić się na tym, co jest ważne. Więc nie idźcie do pogan, nie wkraczajcie do miast Samarytan, ale idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela i głoście przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Jezus był mocno świadomy tego, że On przyszedł jako Mesjasz Izraela i na Izraelu bardzo chciał się skupić. I wiecie, to jest właśnie napięcie, jakie mamy w całej Ewangelii Mateusza. Jezus przynosi Bożą ofertę, Bożego Królestwa, przede wszystkim do swojego narodu. To oni mają priorytet w jego działaniu. Ale później Ewangelia Mateusza pokazuje, że chociaż oni byli najważniejsi, nie potrafili tego wykorzystać, nie chcieli tego wykorzystać. Przeciwnie, zamiast uchwycić się tego, tak jak ta Kananejka, to właściwie odrzucali Jezusa. Kwestionowali to, co On mówił. Nie wierzyli w to, co On miał do powiedzenia. I cała Ewangelia Mateusza rozwija się w tę stronę, że to, co było tak wspaniałe i niesamowite, dostępne dla nich, jest przez nich odrzucane. I kiedy dochodzimy do wydarzeń z ostatniego tygodnia życia Jezusa, kiedy Jezus, zbliżając się do Jerozolimy, każe przyprowadzić do siebie osła, oślicę właściwie, i siada na nią po to, żeby wjechać zgodnie z proroctwem dotyczącym króla jako władca, jako Mesjasz, jako Pan do Jerozolimy, on odwołuje się do tego, po co przyszedł. I tak Izraelici rozumieli ten gest. Tak rozumieli go prości Izraelici, którzy cieszyli się z tego, co Jezus zmieniał w ich życiu. Tak widzieli to grzesznicy, których on przyjmował. Oto król twój przychodzi do ciebie, łagodny, i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Jezus, chociaż bez splendorów, kraczał do Jerozolimy jako król żydowski, jako król Izraela. I pierwszą rzeczą, którą zrobił, było pójść do świątyni i, jak pamiętacie, wypędzić z niej handlarzy, wypędzić z niej przekupniów. To jest wydarzenie, którego znaczenie często nam umyka, dlatego że nie jesteśmy Żydami i nie wiemy, nie znamy całego kontekstu, w jakim to się rozgrywało. Wiecie, kiedy czytamy to w naszej perspektywie, zastanawiamy się, czy w ogóle jakiekolwiek transakcje handlowe powinny być związane z Kościołem albo z chrześcijaństwem, prawda? To są takie dyskusje, które z reguły toczymy w oparciu o ten fragment. Ale powiem wam, że tak naprawdę nie było żadnego problemu z tym, co oni robili. To, że oni sprzedawali zwierzęta, które miały być na ofiarę, to, że oni wymieniali pieniądze, było wręcz Bożym nakazem. Mojżesz w V Księdze Mojżeszowej powiedział, słuchajcie, kiedy będzie już świątynia, kiedy będzie miejsce, które Bóg sobie wybierze, nie musicie ciągnąć za sobą zwierząt ofiarnych. Nie musicie brać tego jagnięcia gdzieś całą drogę z Galilei i prowadzić go za sobą, bo jak on dojdzie, to i tak już nie będzie wyglądał najlepiej. Weźcie pieniądze, przyjdźcie tam i kupcie to zwierzę na miejscu. To było rozwiązanie, które jest bezpośrednio w Bożym Słowie. Więc nie chodziło o to, że oni coś sprzedawali. Chodziło raczej o to, gdzie to robili. I tutaj może was zaskoczę, bo wcale nie robili tego w świątyni. Wiecie, to jest właśnie to kwestia tego kontekstu. Kiedy czytamy o świątyni, tak naprawdę chodzi o cały kompleks świątynny, który był jedną z najpotężniejszych, jeżeli nie najpotężniejszą budowlą tamtych czasów. Cały kompleks świątynny miał powierzchnię około 30 boisk piłkarskich. Wyobraźcie sobie, gdybyśmy coś takiego musieli zbudować na euro. I oni też nie budowali tego tak szybko. Tak naprawdę budowali to przez kilkadziesiąt lat. I w czasach Jezusa tak naprawdę to jeszcze nie było skończone. Sama świątynia, która znajdowała się w samym środku, stała, bo ją zbudowano dosyć szybko. Ale cała ta potężna struktura, którą ona obejmowała, była budowana jeszcze kilkadziesiąt lat po śmierci Jezusa. Więc kiedy Jezus przychodzi do świątyni, musimy pamiętać, że przynajmniej gdzieś wciąż jeszcze trwały prace budowlane. Może to były prace konstrukcyjne, może tylko wykończeniowe, ale na pewno tam jeszcze sporo rzeczy do zrobienia pozostawało. I tak jak wam powiedziałem, na pewno nie było żadnego handlu w świątyni. Bo świątynia była rzeczą świętą. Do świątyni mogli wejść tylko kapłani i to tylko kilku z nich. Tylko ci, którzy bezpośrednio pełnili służbę przed Bogiem. Wokół świątyni był teren, który był zarezerwowany tylko dla kapłanów. Nikt inny nawet nie mógł się tam poruszać. Później, pod takimi pierwszymi krużgankami, był tak zwany dziedziniec Izraela, w którym mogli być tylko Izraelici, tylko mężczyźni, po to, żeby obserwować, w jaki sposób składane są ofiary. Przed świątynią, na tym kwadracie, który jest jakby dołączony do świątyni z przodu, był tak zwany dziedziniec kobiet. Tam mogli przebywać Izraelici, którzy nie byli w pełni czyści rytualnie i wszystkie kobiety, które były Żydówkami. Wokół tego jeszcze był kolejny mur, który ograniczał dostęp szczególnie poganom. I powiem wam, na pewno nigdzie wokół samej świątyni nie było żadnego handlu. Gdyby którykolwiek z tych handlarzy próbował tam rozstawić swój stół, na pewno i straż świątynna, i niektórzy kapłani wytłumaczyli mu w mocny sposób, że tego nie należy robić. Więc gdzie odbywał się ten handel? Ten handel odbywał się na skraju, na krawędziach, na miejscach, w których mogli przebywać wszyscy. Świątynia, to co było wokół niej, ładnych kilkadziesiąt metrów, była zarezerwowana tylko dla Żydów. Więc wszyscy inni i wszystko inne odbywało się wokół. My dzisiaj nazywamy te tereny dziedzińcem pogan, bo tam i tylko tam poganie mogli być. I tam właśnie handlowano. Więc kiedy Jezus przyszedł do świątyni, wszedł do tego kompleksu świątynnego i widząc to wszystko, co się dzieje wokół, zaczął wyganiać handlarzy z miejsca, z jednego miejsca, do którego mieli dostęp poganie. Pamiętacie słowa, które wypowiedział? Napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I te cytaty pokazują, co on naprawdę chciał zrobić. Pierwsze słowa, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, pochodzą z księgi Izajasza, z proroctwa mówiący o tym, że Bóg chce, aby jego świątynia była otwarta dla pogan. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby mu służyć, aby miłować imię Pana, być jego sługami. Wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc go i trzymają się mojego przymierza, wprowadzę gdzie? Na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia, ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. A jak to było? Był mur, którego nie mogli przekroczyć poganie. A jeżeli by spróbowali przekroczyć, zostaliby zabici. I nawet były specjalne ostrzeżenia przy bramach ostrzegające pogan, że jeżeli spróbują tam wejść, mogą już nigdy stamtąd nie wyjść. Jezus mówi, i to jest to, co wy nazywacie wypełnianiem Bożego Słowa, zamiast przywitać pogan, zamiast przywitać tych, którzy chcą przyjść do Boga i złożyć ofiary, bo nigdzie w Starym Testamencie nie było tego, nie zabraniano poganom składania ofiar. Ale oni zbudowali swoją świątynię, swoją religijność i powiedzieli, nie, nie, poganie, wytrzymajcie się na zewnątrz. I nawet tą rzecz, tą część, która była dla pogan przeznaczona, wiecie, gdzieś trzeba handlować. Po co to robić na ulicach Jerozolimy, na tych wąskich uliczkach, jak mamy taką przestrzeń, którą można wykorzystać na te wszystkie zwierzęta, na te stoły i tak dalej. Poganie zostali pozbawieni dostępu do Boga. I kiedy Jezus wypędza przekupniów ze świątyni, z tego przedsionka pogan, tak naprawdę robi miejsce dla nas. Robi miejsce dla tych, którzy zostali przez przywódców żydowskich, przez tych, którzy uważali się za najbardziej światłych, odrzuceni. I kiedy, ponieważ to On przyszedł, ponieważ to Jezus był tym, który stanął w obronie pogan, poganie mieli nadzieję. On naprawdę zrobił to dla nas. Ponieważ Jezus, król żydowski, przyszedł, On otworzył drogę dla nas, dla pogan. A drugie słowa mówiące o jaskini zbójców pochodzą z księgi Jeremiasza. Skazania, które Jeremiasz wygłosił przeciw ludziom, którzy uważali się za religijnych i uważali, że sama religijność, sam fakt, że są w Jerozolimie i są blisko świątyni, uchroni ich przed wszystkim. Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywo przysięgacie. Składacie ofiary Baalowi, chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie. A potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem, w tym domu, który jest nazwany moim imieniem. I mówicie, jesteśmy bezpieczni, nic nam się nie stanie, aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości. Czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Bo ja to wszystko widzę. I wiecie, tak dla wielu ludzi religijnych funkcjonowała świątynia. Ponieważ to jest miejsce Boga, Bóg na pewno nic złego nie zrobi. Więc my, bez względu na to, jak żyjemy, wystarczy tylko, że mamy dostęp do świątyni, to nam nic złego się nie stanie. I to jest obraz Izraela, który jest w Ewangelii Mateusza. Ludzie zadufani w swojej religijności, którzy odsuwają innych, i ci, którzy chcą przyjść do Boga, ale nie mogą, bo jest postawiony mur. I Jezus przychodzi i mówi, nie, to trzeba zmienić. Zaraz potem czytamy o tym, że kiedy przechodził koło drzewa oliwnego, drzewa, na którym było pełno liści, a jeżeli na oliwce jest wiele liści, to znaczy, że powinna ona wydawać również owoce. I kiedy zaczął szukać tych owoców, okazało się, że nie było żadnych owoców. I to nie chodziło tylko o drzewo, bo w Biblii drzewo oliwne jest symbolem Izraela. Więc kiedy Jezus, kiedy Mateusz później opisuje te wydarzenia, to co Jezus zrobił, to jest właściwie takim proroczym obrazem tego, że chociaż Izrael powinien wydawać owoce, owoce tego, że przyprowadza pogan do Boga, były tylko liście, były tylko pozory, była tylko forma, ale nie było tego, co się naprawdę liczyło. I Jezus mówi, niechaj już nigdy z ciebie nikt owocu nie je. To były mocne słowa wobec tych, którzy uważali się za wszechwiedzących, za najbardziej religijnych, za bliskich Boga. Później podaje dwie przypowieści, które mają ten sam wydźwięk. Mówi o człowieku, który miał dwóch synów. Jednemu powiedział, idź pracuj w mojej winnicy. On powiedział, tak, pójdę, ale tego nie zrobił. I drugi, który powiedział, nie, nie, ja nie idę, ale później pamiętał się i poszedł. I pyta faryzeuszy, jak myślicie, którego z nich ojciec nagrodzi? Mówią, oczywiście, że tego drugiego. A on mówi, no to w takim razie powiadam wam, że ci nieposłuszni synowie, celnicy i przetecznicze wyprzedzają was do Królestwa Bożego, bo wy dużo mówicie, ale niewiele robicie. Mówi później, że podobne jest Królestwo Boże do gospodarza, który zasadził winnicę. Przygotował ją i wynajął ją wieśniakom i później, kiedy posyłał swoje sługi po to, żeby zebrali plony z tej winnicy, oni zamiast dać te plony, zabijali te sługi. I w końcu posłał swojego syna, bo myślał, że być może przynajmniej mojego syna uszanuję, ale kiedy oni zobaczyli, że przyszedł syn, to postanowili go zabić i zagarnąć jego dziedzictwo. I później pyta faryzeuszy, jak myślicie, co właściciel tej winnicy uczyni tym wieśniakom? Mówi, no przyjdzie i ich wytraci. Mówi, w takim razie pamiętajcie, że Królestwo Boże zostanie zabrane wam, a dane narodom, które będzie wydawał jego owoce. I czytamy, że faryzeusze, przywódcy narodu żydowskiego, zrozumieli, że mówi o nich. I to był moment, kiedy oni podjęli decyzję, że Jezusa trzeba się pozbyć. Że ten człowiek, który jest przez innych nazywany Mesjaszem, królem Żydów, królem Izraela, jest dla nich groźny. że on wcale nie pochwala, nie chce się podporządkować ich rozwiązaniom, ich systemowi, ich układom. I mówi niesamowitą rzecz, że oni wręcz sprzeciwiają się Bogu przez to, co robią. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus mówi wprost, i to jest jedyna, tylko w Ewangelii Mateusza znajdziecie te słowa, kiedy on patrzy na faryzeuszy i mówi: biada wam, a szkoda mi was, szkoda losu, jaki was czeka, bo powinniście być przewodnikami dla innych, a wy innych prowadzicie na zatracenie. Bo powinniście być błogosławieństwem dla innych, a wy innych tylko uciskacie. I mówi na końcu: wasz dom, to co zbudowaliście, będzie z tego powodu puste. I to naprawdę rozcieszyło tych ludzi, bo oni mieli wiele do stracenia. Bo oni mieli do stracenia wszystko, co zbudowali, całą swoją wygodną religijność. Świątynię, którą zagarnęli tylko dla siebie, z której czerpali wielkie zyski. Później Jezus spożywa ostatnią wieczerzę ze swoimi uczniami, idzie do ogrodu Getsemane, gdzie się modli i zostaje wydany przez jednego z swoich uczniów, którego przekupili właśnie przywódcy żydowscy. I chociaż to było zupełnie sprzeczne, niezgodne z prawem, które obowiązywało, wytoczyli mu proces w nocy. Wiecie, jest proces Jezusa, jego schwytanie był naprawdę farsą prawną. Ale to nie chodziło o to, żeby się działa sprawiedliwość. Chodziło o to, żeby się pozbyć tego, który jest zagrożeniem dla tego, co oni uważali za swoją własność, za swoje interesy. I najpierw go aresztowali, a dopiero później zaczęli się zastanawiać, o co właściwie mogą go oskarżyć. W niektórych systemach politycznych były podobne rzeczy, ale widzicie absurd tej sytuacji. I kiedy próbowali znaleźć świadków, fałszywych świadków, bo prawdziwych nie było, żeby coś potwierdzili, coś, o co Jezusa można było oskarżyć, byli bezsilni. Wiecie, Mateusz pokazuje pewną bardzo ważną rzecz, że nie ma wytłumaczenia dla tych, którzy odrzucili Jezusa, bo oni musieli wszystko widzieć i rozumieć bardzo dobrze. Robi to na kilka sposobów. Jednym z nich jest właśnie to, co się tutaj dzieje. Nie było nikogo, kto mógłby dowieść Jezusowi winę. I nawet arcykapłani byli bezsilni i w końcu dopiero postanowili zapytać Jezusa wprost, czy ty jesteś Mesjaszem? Mówi: jestem, tak jak mówicie. I co więcej, zobaczycie jeszcze mnie nadchodzącego w pełni chwały, mojego Ojca. I dopiero oni tego się chwycili i uznali to za bluźnierstwo i uznali to za powód do tego, żeby Jezusa zabić. Mesjasz powiedział im wprost, kim jest. Syn Boży objawił się im, a oni postanowili go za to zabić. Mieli wiedzieć, mieli rozumieć. I chociaż widzieli, chociaż rozumieli, postanowili go odrzucić. I wiecie, i tu się zaczynają niesamowite rzeczy, bo Judasz uświadamia sobie i daje takie świadectwo tuż przed swoją samobójczą śmiercią, że Jezus jest niewinny. Wiecie, najbardziej pogardzany człowiek w Ewangelii, prawda? Nawet on uświadomił sobie, że to wszystko jest farsą. Że nie ma niczego, co by można było Jezusowi zrozumieć. Judasz widział i oni też powinni widzieć. Kiedy przyprowadzili go do Piłata, żona Piłata mówi: słuchaj, tylko nie rób, nie wdawaj się w ogóle w żadne rozstrzygnięcia dotyczące kogo? Tego sprawiedliwego człowieka, bo ja nie mogłam spać przez niego w nocy. Piłat mówi: on jest sprawiedliwy, ja żadnej winy w nim nie znajduję. Poganie widzą, że Jezus jest niewinny. Ale przywódcy żydowscy tkwią w swoim uporze i są gotowi go skazać. I kiedy Piłat mówi, co mam w takim razie z nim zrobić, mówią: ukrzyżuj go. On mówi: ale przecież on jest niewinny. I ja umywam od tego ręce. Ja nie chcę się pod tym podpisać. Mówią: na nas nie spadnie ta krew. Przywódcy żydowscy mówią wprost: okej, my bierzemy na siebie odpowiedzialność za to, co się stanie. Tylko pozbądźmy się tego człowieka. I czytamy, że upletli mu koronę cierniową. Żołnierze, których trafił z polecenia Piłata, udziali go w purpurową szatę. I upodobnili go do króla. I nawet powiedzieli o nim: o, to jest król żydowski. Ale to nie było wcale oddanie mu chwały, tylko to była kpina. Wiecie, to była trzecia sytuacja, kiedy w Ewangelii Mateusza czytamy, że Jezus jest królem żydowskim. Pierwszy raz to padło z ust magów ze wschodu, z ust pogan. Drugi raz powiedział to Piłat, pytając Jezusa, czy ty jesteś królem żydowskim. Czyli padło to ponownie z ust pogan. I za trzecim razem mówią to żołnierze rzymscy, czyli znowu mówią to poganie. Tylko też widzimy pewną negatywną taką progresję, pewien upadek tego stwierdzenia, bo kiedy na początku to było wezwanie do dania Bogu chwały, później to było pytanie, a teraz to jest kpina. Teraz to jest niemalże obelga. Aż w końcu, po raz czwarty, te słowa padają, zostają wypisane nad krzyżem Jezusa. To jest król żydowski. Jako wyrok wydany przez tych, którzy powinni właśnie go za króla uznać. Jezus, wisząc na krzyżu, woła: Eli, Eli, lama sabachthani. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. To się wydaje być takim najbardziej mrocznym momentem w całej Ewangelii. I wiecie, kiedy się patrzę na to z perspektywy pogan, którzy widzieli w Jezusa tego, który otworzył im drogę do Boga, to można było sobie pomyśleć, że jeżeli On umrze, to wszystko już stracone. Eli, Eli, lama sabachthani. Boże mój, czemuś mnie opuścił. Wiecie, te słowa, one mają dalszy ciąg. Też nie od razu go widzimy, dlatego że nie zawsze sprawdzamy przypisy, które mamy w swoich Bibliach. Ale to nie były słowa, które Jezus powiedział tylko od siebie. To były słowa, które rozpoczynały Psalm 22. Psalm, który najbardziej opisywał, później uznaliśmy go za psalm proroczy, opisujący właśnie cierpienia Mesjasza, opisywał to, co Jezus przeżywał. I dla Żydów, którzy znali ten psalm, kiedy Jezus zawołał te słowa, to było tak, jakby ktoś podał pierwszą część dobrze znanej pieśni, dobrze znanego tekstu. I oni wiedzieli, a przynajmniej powinni byli wiedzieć, co będzie dalej. I chciałbym teraz przeczytać wam ten fragment. To jest dosyć dłuższy fragment Pisma Świętego, ale posłuchajcie, kiedy Jezus powiedział te słowa, co też słyszeli wszyscy, którzy znali ten psalm, a powinni znaleźć na pamięć. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Czemu tak daleki jesteś wybawienia mego od słów krzyku mojego? Boże mój, wołam co dnia, nie odpowiadasz i w nocy, a nie mam spokoju, a przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. Tobie ufali ojcowie nasi, ufali i wybawiłeś ich. Do Ciebie wołali, ratowałeś ich. Tobie zaufali, nie zawiedli się. Ale ja jestem robakiem, a nie człowiekiem, hańbą ludzi, wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. To jest to, co Jezus przekazywał tym jednym krótkim zdaniem. I dalej. Tyś mnie wydobył z łona, uczyniłeś mnie bezpieczny u piersi matki mojej. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty jesteś Bogiem moim od łona matki mojej. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola moja bliska, bo nie ma nikogo, kto by mi pomógł. Otoczyło mnie mnóstwo cielców, obległy mnie byki Baszanu. Rozwarły na mnie swą paszczę jak lew, co szarpie i ryczy. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się w moim wnętrzu. Siła moja wyschła jak skorupa, język mój przygnął do podniebienia mego i położyłeś mnie w prochu śmierci. To jest to, co Jezus mówił, kiedy powiedział: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? I dalej. Oto otoczyły mnie psy, osaczyła mnie gromada złośników. Przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. I przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się. Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. Ocal duszę moją od miecza, z psich łap jedyne dobro moje. Wybaw mnie z paszczy lwa i od rogów bawołów. Jezus mówi, to nawet nie są ludzie. Znalazłem się pośród zwierząt. I w tym momencie następuje niesamowita rzecz. Bo wiecie, co jest dalej w tym psalmie? I Ty mi odpowiedziałeś. To nie jest psalm, który kończy się rozpaczą. To nie jest psalm, który kończy się mrokiem. To nie jest psalm, który kończy się porzuceniem. On się zaczyna od tego, ale później następuje niesamowity zwrot. I Ty mi odpowiedziałeś. I będę opowiadał imię Twoje braciom moim. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go. Wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Jakuba. Bójcie się Go wszyscy potomkowie Izraela. Gdyż nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego, ani nie ukrył przed Nim oblicza swego, lecz gdy wołał do Niego, wysłuchał Go. Od Ciebie pochodzi pieśń moja pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się Ciebie boją. Ubodzy jeść będą i nasycą się. Będą chwalić Boga, będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. Niech serce Wasze ożyje na zawsze. Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi i pokłonią się przed Nim wszystkie rodziny pogan, bo do Pana należy królestwo. On panuje nad narodami. Tylko Jemu dawać będą cześć wszyscy możni ziemi. Padną przed Nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają i nie mogą utrzymać się przy życiu. Potomstwo będzie Mu służyć, będzie opowiadać o Panu przyszłym pokoleniom. Przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość Jego ludowi, który się urodzi, gdyż tak Pan uczynił. Kiedy Jezus przywołał słowa tego psalmu, powiedział, co się naprawdę dzieje na krzyżu. Straszliwa rzecz, straszliwe cierpienie, opuszczenie, ale to jest dopiero początek. To nie jest koniec. Bo kiedy zejdzie na samo dno, Bóg go uratuje, Bóg go wysłucha. I kiedy Bóg go wysłucha, to ci, którzy byli ubodzy, ci, którzy byli porzuceni, ci, którzy będą zgardzeni, będą nasyceni, a poganie, którzy byli daleko, przyjdą i będą chwalić Pana w Jego domu. I wiecie, w tym momencie, kiedy Jezus umiera, czytamy, że została rozdarta zasłona w świątyni. Zasłona, która oddzielała miejsce najświętsze od świętego. Miejsce, w którym Bóg przebywał w pełni swojej obecności od tego wszystkiego, co było wokół. To jest tak, jakby Bóg powiedział, koniec z barierami. Koniec z oddzielaniem jednych od drugich. Koniec z odsuwaniem innych ode mnie. I znowu mamy ten obraz pogan, którzy rozumieją, co się dzieje. Bo to setnik żydowski, który stał u stóp krzyża, patrząc na to, co się dzieje. Patrząc na trzęsienie ziemi, które nastąpiło w Ewangelii Mateusza, żeby przypadkiem nikt nie przegapił tego wydarzenia, żeby wszyscy wiedzieli, że działo się coś wielkiego, mówi, zaiste, ten jest Synem Bożym. Znowu poganie dają pierwsi świadectwo o tym, kim był Jezus i co zmienił w ich życiu. I później czytamy o tym, że Jezus został zdjęty z krzyża, zaniesiono Jego ciało do grobu i przed grobem postawiono strażę. Wiecie, te straże też występują tylko w Ewangelii Mateusza i też ich zadaniem jest upewnić się, że wszyscy, a szczególnie kapłani, szczególnie przywódcy żydowscy będą wiedzieli, co się stało. Bo kiedy przychodzi niedziela rano, kiedy kobiety idą do grobu po to, żeby namaścić Jezusa, ale nie wiedzą, jak się tam dostać, czytamy, że znowu nastąpiło trzęsienie ziemi. Nastąpiło trzęsienie ziemi przed anioł, który odsunął im ten kamień. I co najważniejsze, to wszystko działo się w obecności tych wszystkich straży. To nie było coś, co wydarzyło się nie wiadomo gdzie. Wiecie, to też jest niesamowite. W innych Ewangeliach, kiedy kobiety przychodzą do grobu, jest cicho, jest pusto i nic się nie dzieje. Przychodzą i widzą tylko odsunięty kamień. Ale Mateusz mówi, nie, słuchajcie, to nie wydarzyło się po cichu. To nie wydarzyło się tak, że ktoś mógłby nie zauważyć, co się stało. To było trzęsienie ziemi, tam było wielu ludzi i oni dobrze wiedzieli, co się stało. I ci Rzymianie czy straże świątynne wrócili później do kapłanów i powiedzieli im, co zauważyli. Oni musieli o tym wiedzieć. Oni musieli zrozumieć, co się stało. I później jest niesamowity obraz. Obraz, który umyka nam, jeżeli łączymy historię zmartwychwstania Jezusa z innymi Ewangeliami. Wiecie, Jezus ukazuje się na krótko tym kobietom i wiecie, co im mówi? Idę do Galilei i powiedzcie moim uczniom, żeby tam się ze mną spotkali. Popatrzcie na to. Co było centrum tamtego świata? Jerozolima i świątynia. I wiemy też z innych Ewangelii, że wiele rzeczy się działo jeszcze w Jerozolimie. Ale w Ewangelii Mateusza Jezus niemalże robi to, co nakazał wcześniej robić swoim uczniom. Jeżeli pójdziecie gdzieś i was nie przyjmą, będą was wypędzać, to strząśnijcie proch ze swoich stóp i idźcie dalej. I Jezus staje z martwych. Nadzieja nas, pogan, nadzieja wszystkich, którzy zostali odrzuceni, po to, żeby zaprowadzić pełnię królestwo i niemalże strzepuje z siebie proch Jerozolimy. Nawet nie jest wspomniana Jerozolima, nawet nie jest wspomniana świątynia, nawet nie są wspomnieni przywódcy żydowscy do końca Ewangelii. Jezus mówi, zabieramy się stąd. Zabieramy się stąd i idziemy do pogan. Idziemy do tych, którzy na nas czekają. I tam tak naprawdę kończy się Ewangelia Mateusza. Ale żebyśmy przypadkiem nie myśleli, że kapłani nie zorientowali, co się dzieje, czytamy, że gdy strażnicy poszli do nich i powiedzieli im, to kapłani w świadomy sposób postanowili żyć w kłamstwie. Chociaż wiedzieli, co się stało, chociaż wiedzieli, że ten, którego ukrzyżowali, którego zabili rękami Rzymian, zmartwychwstał, woleli głosić kłamstwo, że został wykradzony przez swoich uczniów. I to jest obraz zmartwychwstania, który mamy w Ewangelii Mateusza. Dwojaki. Wielkiej nadziei dla pogan, dla odrzuconych, dla wykluczonych i obraz sądu dla tych, którzy byli zadufani w sobie, którzy uważali, że wszystko mają i nie muszą już nic robić. Dla tych, którzy dla własnej wygody, dla własnej satysfakcji gotowi byli dzielić ludzi na lepszych i gorszych i zabraniać innym przychodzenia do Boga. Ponieważ On zmartwychwstał, my mamy dostęp do Boga. Gdyby nie Jezus, gdyby nie Jego zmartwychwstanie, zasłona wciąż by była, byłby mur wokół świątyni i wiele innych rzeczy i nie mielibyśmy dostępu do Boga. Ale Bóg ujął się za nami, za tymi, którzy byli pogardzani i odrzuceni, a pysznych osądził. Kilkadziesiąt lat później, co zresztą zostało zapowiedziane przez Jezusa, przyszli Rzymianie i zniszczyli świątynię. Zniszczyli dumę przywódców Izraela, ich schronienie, ich jaskinie zbójców. Bóg stawił się za odrzuconymi i potępił tych, którzy uważali się za lepszych. Co z tego wynika dla nas? Była długa historia o tym, co działo się wtedy, ale jak to przeniesie na naszą sytuację. Wiecie, dokładnie tak, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa mogą być dla nas albo nadzieją, albo sądem. Jeżeli ujrzymy w Nim to, kim jest, tak jak tamci poganie, jeżeli uchwycimy się Go tak, jak tamci poganie, jeżeli będziemy mieli taką wiarę, jak tamci poganie, otworzy przed nami swoje królestwo i będziemy mogli być z Nim i z Jego Ojcem. Jeżeli natomiast będziemy sobie budować własne królestwo, własne systemy, własną religijność, której nam będzie wygodnie i będziemy trzymali innych ludzi na zewnątrz, bo oni nie są godni tego, żeby być wśród nas, to czeka nas sąd. W pewnym sensie to jest Boże Słowo do każdego kościoła. Wiecie, my nie jesteśmy tutaj po to, żeby nam było dobrze. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby zbudować sobie mury, w których my będziemy czuli się bezpiecznie i trzymać wszystkich innych daleko poza nimi, żeby nam nie przeszkadzali. Ewangelia Mateusza kończy się właściwie tak, jak się zaczęła. Od tego, że są ludzie, którzy oddają pokłon Jezusowi, Królowi. Najpierw byli to magowie, mędrcy ze wschodu, a na końcu są to uczniowie. Nie pochodzili z elit, nie byli szczególnie wykształceni, nie byli kapłanami, nie byli lewitami, ale byli posłuszni i byli gotowi robić to, co Bóg, co Jezus chciał od nich. Bóg zadbał o to, żeby Jego plan wobec świata się wykonał. Skoro nie chcieli tego robić ci, którzy byli do tego najlepiej predysponowani, wziął tych, którzy byli gotowi i będą posłuszni. I kiedy Jezus staje przed swoimi uczniami, mówi jak król. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Dlatego idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Pamiętacie, co powiedział im, kiedy ich powołał? Nie idźcie do pogan. Nie idźcie do Samarytan. Idźcie tylko do Izraela. Ale po swoim zmartwychwstaniu, kiedy jest w Galilei, daleko od Jerozolimy, mówi, a teraz idźcie wszędzie wokół, do wszystkich narodów, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A ja jestem z wami, a ja będę z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. I poszli. I szli. Tam w Jerozolimie cały czas, jeszcze przez kilkadziesiąt lat, byli kapłani, którzy siedzieli sobie na miejscu i było im dobrze i było im wygodnie, bo mieli swoją świątynię, bo dokończyli w końcu tą budowę, a kilka lat później przyszli Rzymianie i to wszystko zniszczyli. Ale jeszcze przez kilkadziesiąt lat wydawało się, że życie toczy się tak, jak zawsze się toczyło. Ale ci, którzy usłuchali wezwania Jezusa, szli, uczyli, chrzcili i uczyli przestrzegać tego, co Jezus powiedział. Ci, którzy uwierzyli w Słowo, szli dalej. Następnie szli jeszcze dalej i jeszcze dalej, jeszcze dalej, aż niektórzy z nich doszli do nas. Jesteśmy tutaj tylko dlatego, że apostołowie nie usiedli, nie zatrzymali się, ale szli cały czas do przodu. I to jest obraz Kościoła Jezusa Chrystusa, który idzie do tych, którzy nie są gotowi przyjść sami, po to, żeby wszystkich zaprowadzić do swojego Ojca, wszystkich przyprowadzić do tego, który ma moc zmienić ich życie. Wiecie, kiedy na koniec dzisiejszego nabożeństwa usłyszycie słowa możecie usiąść, No proszę was, nie bierzcie sobie tego do serca. Nie traktujcie tego poważnie. Idźcie.